Czyli mówimy o Bożej suwerenności w sumie, ale tak naprawdę o tym, na czym polega ta suwerenność, suwerenność Boża. I kiedy szukałem posłownika, definicję suwerenności, to przyszło mi takie stwierdzenie, że suwerenność Boża, suwerenność polega na tym, że to On, nasz Bóg, ma absolutnie i absolutną, nigdy niekończącą się władzę. Wierzycie w to? Absolutnie niekończącą się i absolutną władzę nad wszystkim, co się znajduje w świecie widzialnym i w świecie niewidzialnym. Bóg nad wszystkim ma władzę. Bóg nad wszystkim ma kontrolę. To znaczy suwerenność Boża. A to jeszcze mało. Jego władza jest władzą nad każdym życiem i istnieniem, nad każdą materią i nad każdym duchem. Czyli Jego władza jest absolutnie nad wszystkim. I to nie wszystko. Jego suwerenność jest ściśle związana z Jego prawem. To prawo, czy swoją wolę, zapisał w księdze, którą dzisiaj nazywamy jako Stary i Nowy Testament. Jego suwerenność jest niepodległa, autonomiczna, samodzielna, samowładcza, całowładcza i wolna, niczym nieskrępowana. Widzicie, czym jest suwerenność? Ja dopiero zrozumiałem, jak posprawdzałem w słownikach, posprawdzałem w encyklopediach to, czym jest suwerenność. Ale czy tym możemy Boga zdefiniować? Czy Bóg jest tylko suwerenny? Czy jest w ogóle ktoś, kto może Boga zdefiniować? Powiem wam, że się nie da. Boga nie możemy zdefiniować. Dlaczego? Dlatego, że nie ma takich wyrażeń. Nawet kiedy został napisany drugi list do Koryntian przez Pawła, świętego Pawła, to jest tam napisane, że podczas zachwycenia Bogiem zostało mu objawione, co się dotyczy trzeciego nieba, czyli tego miejsca, tej przestrzeni, w której mieszka Bóg. I powiedział, że nie ma takich słów do tego, by opisać to, co on widzi. To jest rzeczy, które po prostu są dla nas niepojęte. I to również, o czym Bóg mówi w swoim słowie, czy to w Izajaszu, czy też w drugiej liście do Koryntian, że w pierwszej do Koryntian, czego oko nie widziało i ucho nie usłyszało i nie przyszło do serca człowieka. Bóg mówi, że przygotował to wszystko tym, którzy Go kochają. Tym, którzy należą do Jego Królestwa. Dlaczego chcę mówić o tym, czy Bóg jest suwerenny? Chcę mówić dlatego, że Bóg chce utwierdzić moją i Twoją wiarę. Że On jest. Że On żyje, że On słyszy wołanie swojego ludu. On widzi, jak im ciężko jest. Dlatego jest ważne, żebyśmy mogli nie tylko poznać Boga i Jego suwerenność, ale Jemu zaufać. Ponieważ, jak powiedziałem, suwerenność, co jest Bożym atrybutem, Bożą cechą charakteru, Ta suwerenność polega na tym, że On nie jest pod nikim, pod żadną siłą, nie ma wpływu na Niego. On jest ponad wszystko. Ponad wszystko. I powiem wam, że my nie rozumiemy Boga. Nasze drogi, jak mówi Słowo Boże, nasze drogi są tak inne od dróg, po których chodzi Bóg. Nasze myśli są tak płytkie, tak niskie, niż myśli, które Bóg ma o nas. I dlatego zawsze po prostu uderza nas to, że rzeczywistość Boga jest inna niż nasza rzeczywistość. Że Jego obszar, w którym On króluje, w którym On rządzi, jest całkiem inna niż ten obszar, w którym my przebywamy, żyjemy. Jest całkiem inny. Dlatego, że jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak różne są i tak bym powiedział, tak mało wartościowe jest nasze myśli, czy nasze drogi od tego, po których chodzi Bóg. Chciałbym, żeby dzisiaj Bóg miał przestrzeń w waszych sercach, by poszerzyć horyzonty mojego i twojego poznania Boga. I gdy dochodzimy do atrybutów Boga, jeden z atrybutów mówi, że Bóg jest doskonały. I to jest prawda. Bóg jest doskonały we wszystkim. W tym, jak myśli, w tym, jak działa, w tym, jak mówi. On jest doskonały. W Nim nie ma błędu. Wszystko, co mówi, to jest oparte na sprawiedliwości, miłości, ale i świętości również. I do przykładu, miłość nie jest częścią Bożej natury. Dlaczego? Dlatego, że Bóg w całej swojej naturze jest miłością. To nie jest część Jego natury. On jest cały miłością. Tak mówi nam Słowo Boże. Ponieważ myśmy Boga nigdy nie zobaczyli, nigdy żeśmy Go nie dotknęliśmy Go Boga, jedynie co możemy mieć to objawienie z Jego Słowa, które On mówi o sobie. A jest napisane, że Bóg jest miłością. Następne. A w chwili, kiedy objawia swój gniew, nie przestaje być miłością. Objawia swój gniew, ale dalej jest miłością. Kiedy okazuje swoją miłość, nie zawiesza swojej świętości. To jest nierozerwalną częścią Niego. Świętości nie zawiesza. Nie zawiesza swojej sprawiedliwości. Ponieważ Bóg jest sprawiedliwością. Bóg jest większy niż suma Jego wszystkich cech charakteru, czy Jego atrybutów. Czyli On jest nie tylko sprawiedliwością, świętością, miłosierdziem. I gdybyśmy spróbowali spisać całą listę Jego atrybutów, to nie jesteśmy w stanie opisać Jego całej natury. Tak wielki i potężny jest nasz Bóg. I Jego suwerenność jest ponad nasze chęci czy siły zrozumienia, na czym polega suwerenność Boża. Chciałem zadać nam sobie również to pytanie. Czy ktoś z nas tutaj obecnych, czy jego życie jest takie, że jest poukładane. Zawsze ma z górki. Wszystkie drzwi są otwarte. Wszystkie relacje są zdrowe. W rodzinie, wśród przyjaciół, w miejscu pracy. Nigdy ta osoba nie chorowała. Nigdy nie była nieszczęśliwa. Zawsze uśmiechnięta. Czy są takie osoby na sali? Czy mogą podnieść ręce takie osoby? Raczej nie ma. Bym powiedział, że z pewnością nie ma. Żyjemy w swoim świecie. W świecie, który Bóg nam postawił. W granicach geograficznych. W czasie, w którym żyjemy obecnie. Bóg postawił mnie i Ciebie. I nie dał nam saneczki, żeby z górki zjechać, mieć jeszcze żagle, który by w te żagle dmuchnął silny wiatr, żebyśmy szybciej mogli przez nasze życie przejść bez żadnych problemów, bez żadnych trudności, kryzysów. Nie dał nam. Jest pewien psalm, który w swoich dwóch wersetach zadaje trzy pytania, bardzo ważne pytania. Gdybyśmy mogli przeczytać psalm 94, dwa wersety. Trzy. Zrozumcie, o nierozumni wśród ludu, a wy głupcy, kiedy zmądrzejecie? Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko? Czy ten, co wychowuje narody, nie karci? On, który uczy człowieka poznania. Psalmista mówi, o tym, że Bóg, zadając pytanie, czy On mnie słyszy, tworząc ludzkie ucho? Czy nie widzi ten, który tworzy ludzkie oko? Jak myślicie? Po co takie pytanie zadaje człowiek? Po co takie pytanie zadaje człowiek, i nie przynosi odpowiedzi? Jak myślicie? Czy moje oko, które Bóg stworzył, czy jest to oko Stwórcy, który jest ślepy? Albo ucho Stwórcy, który jest głuchy? Po co dał nam organy? Organ wzroku, organ uchu, uszu, słuchu. Po co dam? Po to, żebyśmy mieli stres, żebyśmy mieli zniechęcenie, żeby, jak się modlimy, że nie wysłucha, że nie zobaczy naszą niedolę? Po to? Wierzę w to, że autor, ten psalmista, żył może w innych czasach jak my, ale doświadczał tych samych spraw, co i my doświadczamy dzisiaj. Wierzę w to, że tak jak my wołamy do Boga, Boże, usłysz nasze wołanie. Spójrz na niesprawiedliwość, która się dzieje wokoło nas. Psalmista też musiał pomóc. Z tego powstało to pytanie. Czy nie widzi ten, który uczynił, ukształtował oko? To się dzieje z doświadczeń, z przeżyć, z sytuacji życia, w której się znajdujemy. No jak to? Bóg daje uszy i daje oczy. Po co? Po co daje? Po to, żeby się można było z Nim komunikować. Uszami słyszysz, a oczami widzisz. Nie dziwi mnie, dlaczego nie ma odpowiedzi w tych pytaniach. Nie dziwi mnie to, dlaczego właśnie pytania postawił psalmista. Nie dziwi mnie to, że blisko jest mojego serca to, że ucho i oko oba uczynił Bóg. Nie dziwi mnie. I na to pytanie każdy z nas ma swoją odpowiedź. Dlaczego Bóg uczynił tobie oko i ucho? Dlaczego? Ja i ty potrzebujemy mieć takie uszy i takie oczy, które widzą i które słyszą, co Bóg mówi i to, co Bóg czyni. Ale często jest tak, że niestety stajemy się, jakbyśmy mogli jeszcze przetoczyć ten pierwszy werset z tej księgi Psalmów 94. Zrozumcie, nie rozumie wśród ludu, a wy głupcy kiedyś zmądrzejecie. Mieliście tak, że wołacie do Boga i nie ma od razu odpowiedzi. Mieliście tak, że doświadczaliście i byliście przekonani, że Bóg się spóźnia lub Bóg nie odpowiada na waszą sytuację. Ja tak miałem. Często mówiłem: Boże, Twoja wina, bo nie odpowiedziałeś mi na to czy na to. Nie rozumiałem, co się dzieje za kulisami. Chciałem dziś, chciałem już, żeby to i tamto. Wydawało mi się, że moje modlitwy są właściwe. Wydawało mi się, że ja tego potrzebuję, o co się modlę. Ale to mi się wydawało. To nie było to, co Bóg chciał nam. To nie było mi potrzebne. Bo gdybym dostał to, o co się modliłem, to nie wiem, czy bym był na tym miejscu. Nie wiem, czy bym w ogóle był. Psalm 130. Jest to psalm pokutny, szósty pokutny psalm z rzędu. I jest napisane o tym, że ten psalm jest z głębokiej nędzy. Nie nędzy z powodu ubóstwa, że człowiek nie ma co jeść, że człowiek nie ma gdzie mieszkać. To nie o tą nędzę chodzi, ale chodzi o nędzę duszy. O nędzę, której człowiek rozumie, że tak naprawdę on nic nie może sam z siebie. Przeczytajmy go wspólnie. Z głębokiej nędzy, pieśń pielgrzymek. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego. Nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. W Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją, oczekuję słowa Jego. Dusza moja oczekuje Pana. Tęskniej niż stróże poranku. Bardziej niż stróże poranku. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich win Jego. I chciałbym zwrócić uwagę na 5 i na 6 wers. W Panu pokładam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją, oczekuję słowa Jego. W oryginale w Panu oczekuję nadzieję, nie pokładam. Są trzy słowa hebrajskie mówiące o oczekiwaniu. Oczekiwanie. Oczekiwanie. I powiem wam, że oczekiwanie to słowo po hebrajsku ma pewną wymowę, za którą jest odpowiedzialny obraz pewnej czynności. Oczekiwanie to oznacza sznurki, które są plecione podczas robienia z nich mocnej, grubej liny. Tak brzmi po hebrajsku słowo oczekiwanie. Czyli robisz coś w tym czasie. Nie jesteś bierny. Czyli w tym czasie, kiedy robisz, nie wiem, ja miałem kiedyś zajęcia techniczne w szkole podstawowej, to myśmy robili z takich żyłek takie plecionki. I te plecionki się jeszcze plotły w większe sznurki, aż z tego można było uprość potężną linę. Nigdy bym tego nie skojarzył, gdybym nie dowiedział się, że w oryginale oczekiwanie jest to właśnie czas plecienia sznurka. Jest coś niesamowitego. Hebrajski jest pięknym językiem. I chciałbym do tego obrazu wam powiedzieć historię. Historię, która wydarzyła się w Niemczech, bo jest ona prawdziwa. W jej udziale bierze udział czterech mężczyzn. Miał na imię Klaus, potem był Volker, potem był Hans i na końcu był Peter. I ta historia naprawdę jest dziwna. Dziwna, zarazem piękna. Klaus wraz z żoną swoją Helgą idą mocno za Bogiem. Służą w zborze. Wydaje się, że wszystko im się układa w sposób znakomity. Służą, modlą się, mocno stoją za Bogiem. Ale w pewnego dnia Klaus przychodzi do domu, postracił pracę. Jest na bezrobocie, jest na zasiłku bezrobotnym. I do tego dochodzi jeszcze konflikt między Klausem a Helgą, ponieważ tam był i powód tego pracy, ale również mieli kryzys w małżeństwie. Tak jak nieraz są kryzysy w małżeństwie, z różnego powodu. Ci, co są w związkach małżeńskich, wiedzą na pewno, o czym teraz chcę powiedzieć. I poprzez to bezrobocie Klaus staje się coraz bardziej niezadowolony. Coraz bardziej narzeka, coraz bardziej obwinia wszystkich dookoła, Boga, świat, ale mimo to przedkłada modlitwy przed Boga. Przedkłada przed Boga, mówi, prosi o pracę, prosi o pomoc w tym i się nic nie dzieje. Nic się nie dzieje. Sytuacja się między nimi jakby zaostrzała w tym czasie. Klaus potrzebuje pomocy dla swojego małżeństwa i potrzebuje nowej pracy, prawda? I pewne jest już, że w życiu Klausa, czy coś się zaczyna dziać, ponieważ Bóg słyszy, co Klaus modli się. I Bóg przygotowuje już dla niego otwarcie drzwi. Ale Klaus o tym nie wie. Ja o tym wiem, ponieważ to jest jakbym czytał książkę, tak? A to się działo w Niemczech, to się działo w moim środowisku. A że nie doświadcza w tym momencie, że Bóg w nim pracuje, no to powie najlepiej, no nie wiem, czy Bóg pracuje. Raczej nie pracuje, bo nie wysłuchał mnie, tak? Nie postąpił tak, jak chciałem. O dobre rzeczy prosiłem, tak? Pomóż mi, daj mi pracę, pomóż mi w kryzysie małżeńskim. Może ty dzisiaj jesteś w jakimś kryzysie. Może jesteś akurat w miejscu, co jest naprawdę niewygodne dla ciebie. Może to jest słowo dla ciebie. Bóg wie, no i ty wiesz. Drugi to jest Volker. Volker jest inżynierem. I jest człowiekiem, który lubi robić nowe wynalazki, takim innowatorskim jest, innowatorem jest. I otworzył mały warsztat. Zrezygnował z pracy w dużej korporacji, otworzył warsztat. I te rzeczy, które on wynalazł, ma duże przebicie na rynku i chcą jego te wynalazki w swoich zakładach pracy. I on pracuje nad tym. I mu to dobrze idzie. Volker. Ponieważ Bóg go obdarował talentami, otworzył firmę. Dodatkowo Bóg otworzył mu drzwi do rynku sprzedaży swoich wynalazków. Mimo, że w to bardzo nie wierzę, ale Boża przychylność spowodowała, że po prostu jest w dobrym miejscu. I dochodzi do tego, że nie jest w stanie ogarnąć tego sam. Tyle ma zleceń, także szuka kontaktu i spotyka Hansa. Hans jest drugim inżynierem, jest jego przyjacielem też. I rozwijają te wynalazki w tej firmie Volkera, aby ona rosła. I dochodzą do tego, że tych dwóch inżynierów potrzebują mechanika, który im pomoże w produkcji tych wynalazków. Potrzebują naprawdę dobrego mechanika. I kiedy zaczyna Hans rozmawiać ze swoim przyjacielem Petrem o tym, to Peter w jedną sobotę był w sklepie budowlanym i usłyszał rozmowę o tym, że niejaki Klaus jest bezrobotny i potrzebuje pracy oraz to, że u niego w domu jest kryzys w małżeństwie. Ten Peter to usłyszał. I dochodzi do rozmowy między Petrem a Klausem. I Peter mówi do Klausa, słuchaj, mój znajomy potrzebuje mechanika. Daje mu kontakt do niego. On dzwoni, zatrudnia go. To mało jeszcze. Volker zatrudnia Klausa i bardzo się ze sobą zżyli w pracy. I Klaus otworzył się przed Volkerem i powiedział, że ma kryzys w małżeństwie. Volker znowu zna małżeństwo, które właśnie doradzają w kryzysach małżeńskich ludziom z Kościoła, między innymi. I koniec końców jest taki, że Volker otrzymuje dobrą pracę, ma dobrego pracodawcę, wierzącego pracodawcę oraz otrzymuje pomoc do swojego małżeństwa. Kryzys w małżeństwie znika, poprawia się sytuacja materialna, ponieważ Volker ma dobrą pracę, Klaus ma dobrą pracę u Volkera. I dzieje się tak, że Ta historia kończy się dobrze. Jest to prawdziwa historia. Ona się kończy dobrze, ponieważ Klaus się modlił o to. On nie widział tego, że poza jego horyzontem myślenia, za jego kulisami życia, Bóg już współdziała. Bóg już ludzi łączy. Że ludzie słyszą, co inni potrzebują. Ale to Bóg czyni. Wierzę gorąco w to, że kiedy ja i ty przekładamy Bogu nasze sprawy, nasze, nie wiem, zmagania, wszystko z czym po prostu jest tam niewygodnie. Może nie widzę tego dzisiaj, ale jeśli ja to Bogu przedkładam, a Bóg jest suwerennym Bogiem, On ma uszy i ma oczy. On przychodzi w najlepszym momencie, ponieważ On się nie spóźnia i wie, kiedy ci da, kiedy odpowie na twoje modlitwy. Wydaje się tobie, że Bóg o tobie zapomniał. Wydaje ci się, że Bóg może ma za krótką rękę, albo że może przespał się w tym czasie, kiedy się modliłeś. Nie. Bóg działa. Chcę, byś był świadomy tego. Może nie widzisz dzisiaj odpowiedzi na swoją modlitwę. Może uważasz, tak jak ja, myślałem, że Bóg mi nie daje tylko dlatego, że nie chce mi dać. Ale Bóg też nie daje dlatego, że prosimy o niewłaściwe rzeczy. Ale wiemy, bo mówi o tym Boże Słowo, że Bóg współdziała z każdym ku dobremu, ku Jego dobremu. W moim życiu i w Twoim życiu. On współdziała. On chce Twojego dobra. Dlaczego? Dlatego, że Cię kocha. Bo jest miłością. On chce Cię wychować. Dlaczego? Ponieważ On jest Bogiem sprawiedliwym. On jest Bogiem prawa i porządku. On jest Bogiem świętości. Dlatego Cię wychowuje i mnie wychowuje. I mówi, nie tędy droga, wracaj. To nie jest dla Ciebie, bo jak pójdziesz tam, to stracę Cię. Dlatego Bóg w swojej miłości i miłosierdziu i łasce daje nam na tyle, ile jesteśmy w stanie unieść. Nie daje nam ciężarów ponad nasze siły. Nie daje nam rzeczy, z którymi po prostu nie podźwigniemy, nie podniesiemy się. Nie da nam tego. I pamiętajcie, że jest On suwerennym Bogiem. Nikt na Niego nie wpłynie. Nikt nie zmieni Jego decyzji. Nikt nie skróci panowania Jego lat. On jest Bogiem i On żyje. I chce dla mojego i Twojego dobra tylko to, co jest najlepsze. Abyś Ty i ja mógł z Nim spędzić wieczność. Nigdy, nigdy, nigdy się nie spóźni.
Amen.
Chociaż to zapamiętaj dzisiaj.